Kiedy dojrzewamy w życiu, nasze słowa stają się coraz pełniejsze, mają w sobie coraz więcej znaczenia i coraz mniej jest w nich naszego ja, a coraz więcej Boga.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Przed nami kolejne ciekawe studium życia Księgi Rodzaju. W studiu gościmy dziś Janusza Bienię. Miło mi, że zgodziłeś się spotkać dziś z nami.
Jest dla mnie zawsze wielką radością spotkać się z Państwem i z Tobą, Andrzeju.
Dzisiaj będziemy dalej przyglądali się temu, w jaki sposób w życiu Jakuba przejawiała się dojrzałość. Zobaczymy to na przykładzie proroctwa, jakie Jakub pod koniec życia wypowiedział wobec swoich synów. Proroctwa, którym ich pobłogosławił. Powiedzmy może ogólnie tytułem wprowadzenia, czym jest prorokowanie?
W zrozumieniu tej kwestii pomoże nam na pewno, gdy zobaczymy wyraźnie, czym jest Boża ekonomia. Boża ekonomia to plan, jaki ma Bóg, jego zamysł, który polega na tym, że chce on udzielić ludziom samego siebie jako życie i wszystko i w ten sposób wyrazić się poprzez ludzkość. Bóg dokonuje tego, wypowiadając swoje słowo. Prorokowanie to przede wszystkim przemawianie w imieniu Boga, wypowiadanie Boga. Przeważnie jednak mylnie utożsamiamy prorokowanie z przepowiadaniem czegoś, co ma wydarzyć się w przyszłości. Nie znaczy to oczywiście, że takie rozumienie jest złe, lecz chodzi o to, że w Biblii słowo prorokować wiąże się przede wszystkim z przemawianiem w imieniu Boga, a także z wręcz wypowiadaniem Boga. Bo treścią, wewnętrzną zawartością tego, co mówimy prorokując, jest Bóg. Dlatego można powiedzieć, że proroctwo odpowiada temu, czego pragnie Bóg. Bóg chce udzielić człowiekowi samego siebie i dokonuje tego dzięki temu, że ludzie, którzy są nim napełnieni, przemawiają dla niego i wypowiadają go. Dlatego powinniśmy być pełni Boga.
W dzisiejszym wykładzie zobaczymy więc Jakuba, człowieka, który stał się pełen Boga, dzięki czemu mógł prorokować, a jego proroctwo wypełniło cały Stary i Nowy Testament. Każdy, kto je czyta, otrzymuje dzięki niemu Boga. Posłuchajmy Witnessa Lee w dzisiejszym studium życia Księgi Rodzaju.
Przechodzimy dziś do kolejnego przejawu dojrzałości Jakuba. Jest nim prorokowanie połączone z błogosławieniem. Wiemy dużo na temat prorokowania, ale zapewne nie słyszeliśmy o prorokowaniu połączonym z błogosławieństwem. W całej Biblii chyba ten jeden tylko rozdział ukazuje takie prorokowanie. Dlaczego mówimy, że prorokowanie jest objawem dojrzałości? To, co mówimy, pokazuje, gdzie się znajdujemy. Pokazuje, jak się miewamy. Niemowlę jest tak małe, że nie umie mówić. Mówi za to dziadek. A gdy mówi, od razu wiemy, że mówi ktoś w podeszłym wieku. Gdy mówi człowiek młody, od razu rozpoznajemy, że to młodzieniec. To, co mówimy, świadczy nie tylko o naszym wieku, ale i o tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Jeśli jesteśmy z natury popędliwi, nie będziemy mówili powoli. Jeśli jesteśmy z natury powolni, nie będziemy mówili szybko. Jeśli jesteśmy ludźmi na poziomie, nigdy nie zniżymy się do prostackich słów. Jeśli jestem prostakiem, moja mowa nigdy nie będzie na odpowiednim poziomie. To, co ludzie mówią, świadczy o nich. Pozwólcie więc, że opowiem wam, co mówił Jakub. Pierwszymi słowami Jakuba zapisanymi w Biblii są słowa z rozdziału 25. Jakub powiedział tam: sprzedaj mi prawo wynikające z pierworództwa. Jakub prawdopodobnie dużo mówił, ale pierwsze jego słowa odnotowane w Biblii to słowa skierowane do Ezawa. Sprzedaj mi prawo wynikające z pierworództwa. Jakub powiedział tak, bo pragnął tego prawa. Czekał na taką szansę i tego dnia szansa ta się pojawiła. Otworzył usta: sprzedaj mi prawo wynikające z pierworództwa. Potem w rozdziale 27 Jakub mówił bardzo długo. I już jego pierwsze zdanie: jestem twoim pierworodnym synem, to kłamstwo. A potem ojciec sprawdza prawdziwość słów syna. Gdy to uczynił, powiedział: głos jest głosem Jakuba, ale ręka jest ręką Ezawa. Potem Izak zapytał: naprawdę jesteś moim synem Ezawem? A Jakub odrzekł: tak. Pomyślcie, co on mówił. To wszystko kłamstwo, zwykłe oszustwo. Kolejne słowa wypowiedziane przez Jakuba znajdujemy w rozdziałach 30, 31 i 32. Słowa egocentryczne, egoistyczne. Wszędzie tylko ja i ja. Takie są słowa Jakuba. Nawet dzisiaj, gdybyśmy usłyszeli takie słowa od jakiegoś brata, wątpilibyśmy, czy brat ten naprawdę został odrodzony. A potem w rozdziale 35 Jakub zaczyna mówić inaczej. Innymi słowy, zaczyna mówić jak człowiek odrodzony. Właśnie od 35 rozdziału Księgi Rodzaju Jakub zaczął mówić jak dziecko Boże. Wiecie, co było potem. Czytając takie rozdziały jak rozdział 43, przekonujemy się, że Jakub nie mówił zbyt wiele. W trakcie, gdy dojrzewa w nas Boże życie, najpierw zmienia się natura tego, co mówimy. To, co mówimy, staje się inne. A potem zaczynamy mówić mniej. Im bardziej jesteśmy dojrzali, tym mniej mówimy.
Bardzo podobał mi się ten fragment. To, w jaki sposób mówimy, wiele pokazuje o nas samych, prawda?
Na pewno tak. Jeżeli jesteśmy dzieckiem, to po prostu mówimy jak dziecko. Jeżeli jesteśmy dorośli, mówimy jak dorosły. To, kim jesteśmy, co przeżywamy, w jakiej sytuacji się znajdujemy, wyraźnie przejawia się w naszych słowach.
Porozmawiajmy chwilę o sprawach, o których usłyszeliśmy. Gdy porównamy to, co Jakub mówił od samego początku swojej historii, do powiedzmy rozdziału 35, z tym, jak przemawia tutaj, w rozdziale 49, to chyba widać wyraźną zmianę, prawda? Czego ona dowodzi?
Jakub rzeczywiście mówi tutaj już inaczej. Ta zmiana pokazuje, że dzięki wzrostowi w życiu zmienia się sposób, w jaki mówimy. Powtórzę może szybko, co słyszeliśmy przed chwilą. W rozdziale 25 Jakub powiedział: sprzedaj mi swoje pierworodztwo. W rozdziale 27 okazał się kłamcą, oszukał swojego ojca. W rozdziałach od 29 do 32 słowa Jakuba znów są pełne egoizmu i ambicji. W rozdziale 33 powiedział wprawdzie do Ezawa: panie mój, ale to było tylko udawanie. Zrobił to, bo był śmiertelnie przerażony na myśl o tym, że Ezaw chce go zabić. Ale już w rozdziale 35 zauważamy zmianę. Jak słyszeliśmy w wykładzie, Jakub zaczyna mówić jak Boże dziecko. Jest wdzięczny Bogu, że wysłuchał go w dniu niedoli i że był z nim przez te wszystkie lata. Nie zgodził się, żeby nadać ostatniemu synowi imię Benoni, co znaczyło syn smutku, tylko zmienił mu imię na Beniamin, syn prawicy. A potem w rozdziale 37 dociera do niego wieść o śmierci Józefa. To sprawia, że Jakub się wycisza. W rozdziale 47 widzimy kolejną oznakę przemiany, jaka zaszła w jego przemawianiu. Jakub błogosławi tu Faraona. Mówi niewiele, ale wypowiada Boga w słowach, które są pełne Bożych bogactw. Błogosławi władcę całej ówczesnej ziemi. Zaś w rozdziale 49, rozdziale, którym się dzisiaj zajmujemy, widzimy to wspaniałe proroctwo, pełne Bożych bogactw. To wszystko pokazuje, że gdy wzrastamy w życiu, zmienia się to, w jaki sposób mówimy. Widać to doskonale właśnie na przykładzie Jakuba. Kiedy dojrzewamy w życiu, nasze słowa stają się coraz pełniejsze, mają w sobie coraz więcej znaczenia i coraz mniej jest w nich naszego ja, a coraz więcej Boga.
A jak to się wiąże z naszym wiekiem?
Jakub doświadczył właśnie czegoś takiego. Im był starszy, tym mniej musiał mówić. Na początku miał dużo do powiedzenia, ale pod koniec mówił bardzo niewiele. Kiedy na przykład usłyszał dobrą nowinę o tym, że Józef żyje, czytamy, że jego serce zdrętwiało, jego duch się ożywił, ale nie mówił zbyt wiele. Pewnie gdyby mu się to przydarzyło za młodu, miałby wiele do powiedzenia. Z jego ust popłynąłby potok słów. Lecz teraz Jakub ważył słowa. Gdy Jakub osiągnął dojrzałość w życiu, każde słowo, jakie wychodziło z jego ust, udzielało Boga i wszystkich jego bogactw.
Wspaniałe. Posłuchajmy dalszej części wykładu.
Jeśli mamy wypowiedzieć takie proroctwo połączone z błogosławieństwem, musimy znać Boga, znać Boże serce i Boży zamysł. To nie jest takie proste. Znać Boga, Jego serce i Jego zamysł. Rozdział ten, rozdział poświęcony proroctwu połączonemu z błogosławieństwem, objawia Boga, Jego pragnienie i Jego zamysł. Nie wiem, czy wiecie, że zarówno Stary, jak i Nowy Testament stanowią rozwinięcie tego rozdziału. Innymi słowy, cała Biblia stanowi rozwinięcie zapisanych tu słów Jakuba. To słowa naprawdę głębokie, pełne znaczenia. Po drugie, jeżeli mamy prorokować, powinniśmy dokładnie znać sytuację osób, których to dotyczy. Lektura tego rozdziału dowodzi, że Jakub dogłębnie znał każdego ze swych 12 synów. Po trzecie, jeśli znam Boga, znam Jego serce, znam Jego zamysł i orientuję się w sytuacji, ale w swoim wnętrzu jestem ubogi, to cóż mogę zrobić? Co mogę dać? Nic nie mogę nikomu dać. Oto ktoś tak cenny, tak czysty, tak sumienny, tak oddany Bogu. Warto go pobłogosławić. Ale jeśli jestem biedakiem, cóż mogę mu dać? Ten rozdział jednak przedstawia kogoś niezwykle bogatego wewnętrznie. Człowiekowi temu nie brak bogactw. Musimy posiąść bogactwa, które rozdamy ludziom jako błogosławieństwo. Po czwarte, jeżeli znam Boga, orientuję się w sytuacji i posiadłem duchowe bogactwa, lecz mój duch nie jest wystarczająco mocny, Jakub wypowiedział te słowa na łożu śmierci. Obawiam się, że wielu chrześcijan w chwili śmierci ma nie tylko słabe ciało, lecz całą swoją istotę. Rozumiecie? Nie mają ducha, który pozwoliłby im prorokować, błogosławić innych. Żeby więc prorokować, trzeba znać Boga, orientować się w sytuacji, mieć wewnętrzne bogactwo od Boga i silnego ducha. Tak, w 49 rozdziale Księgi Rodzaju Jakub umierał fizycznie, ale duchowo był pełen życia. Ciało umierało, duch zaś był pełen energii.
Usłyszeliśmy dużo ciekawych rzeczy, które tłumaczą, dlaczego Jakub mógł błogosławić innych. Ale zastanówmy się może nad tym. Taki starszy już przecież człowiek, na łożu śmierci, ma takiego ducha, że może błogosławić innych. Pomimo fizycznej słabości, Jakub miał silnego ducha, prawda?
Tak. I to pokazuje, że przez dłuższy okres swojego życia musiał tego ducha używać. Na koniec zupełnie odwrócił się od tego, co zewnętrzne, fizyczne i materialne, i skierował się ku najważniejszej części swojej istoty, ku swemu ludzkiemu duchowi. My też chcemy być ludźmi o silnym duchu. Takim bratem, który miał silnego ducha, był z pewnością Witness Lee, którego wykładów słuchamy. Chociaż był niepozorny i na pewno nie tak silny w sensie fizycznym, słuchając go, gdy przemawia, można sobie uświadomić, że był to człowiek o bardzo silnym duchu. Dzięki czemu taki był? Bo używał swojego ducha przez wiele, wiele lat i wzrastał w boskim życiu. Nawet gdy był już w bardzo podeszłym wieku, jego duch był nadal silny, a nawet stawał się coraz silniejszy. Gdy usłyszałem go po raz pierwszy, byłem już nowonarodzonym chrześcijaninem od prawie 10 lat, a mimo to poczułem się na serio, jak niemowlę w duchowych pieluchach. Wtedy zapragnąłem, żeby najsilniejszą częścią mnie stał się mój duch, ta właściwa część. To wymaga codziennego ćwiczenia, że się tak wyrażę, aktywnego używania ducha. Musimy codziennie wzywać imienia Pana, mówić Mu: Panie, kocham Cię, modlić się do Niego i mieć nieustanną społeczność z Nim, modlić się Jego słowem. Jeśli będziemy to wszystko robili, nasz duchowy mięsień nie zaniknie. Jak wiemy, gdy nie używamy jakiegoś mięśnia, ten wiotczeje i zanika. W pewnym sensie możemy tego doświadczyć duchowo. Kiedy w codziennym życiu zajmujemy się różnymi sprawami, a nie ćwiczymy się, nie zwracamy się ku Panu, nie otwieramy się na Niego, nie używamy swojego ducha, nie rozmawiamy z Panem, to wtedy stajemy się w końcu bardzo słabi w duchu. Mam nadzieję, że my tutaj w studiu, a także nasi słuchacze, będziemy zwracali się do Boga. Panie, wzmocnij mojego ducha.
Tak jest. Posłuchajmy teraz zakończenia wykładu.
Żadne inne proroctwo biblijne nie wymaga rozwinięcia, które rozciągałoby się na całą Biblię. By je opisać, będziemy potrzebowali co najmniej 3 lub 4 spotkań. Przekonamy się, jak głębokie i wzniosłe jest to proroctwo, mimo iż nie zostało wypowiedziane przez proroka. Proroctwa tego nie wypowiedział ktoś, kto miał taki dar. Jakub wcale nie był człowiekiem obdarowanym. Nie był obdarowany, ale był zbudowany. Był zbudowany z Boga. Jakub nie miał darów, nie był wymowny, nie spełniał też ważnej funkcji, ale miał w sobie Boga. Został dogłębnie napełniony, przesycony, przesiąknięty Bogiem. W efekcie wszystko, co mówił, było słowem Boga. Wszystkie słowa, jakie wyszły z jego ust w rozdziale 49, były słowami Boga. Były to jego opinie. Rubenie, jesteś moim pierworodnym synem. Nie możesz jednak otrzymać prawa wynikającego z pierworództwa, bo uległeś zanieczyszczeniu. To niewątpliwie opinia Jakuba. Oto człowiek przesycony Bogiem, zbudowany z Boga, przesycony Nim, wręcz przebudowany Nim. Wszystkie jego myśli są myślami Boga. Słowa, które wypowiada, są opiniami Boga. Jego opinie stają się opiniami Boga. Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba. Słuchajcie Izraela, ojca waszego. To słowa pełne znaczenia. Ojcem, z którego narodziło się 12 synów, był Jakub, naturalny człowiek, człowiek żyjący w upadłym ciele. Ale teraz ojcem, który do nich mówił, był Izrael. Wszyscy oni narodzili się z ojca, który żył w upadłym ciele, spryciarza, oszusta. Ale ojcem błogosławiącym, prorokującym, nie jest już Jakub, tylko Izrael. Jakub, nazwany Izraelem, został napełniony, przesycony, przesiąknięty, przebudowany Bogiem. Był jedno z Bogiem. Tak więc wszystkie jego wypowiedzi były wypowiedziami Boga. Tu właśnie napotykamy proroctwo przesycone błogosławieństwem, pełne duchowego, boskiego poznania. Jakub zna stan każdego ze swoich synów. Posiadł też bogactwa, które pozwalają mu prorokować. Może więc wypowiedzieć proroctwo przesycone wszelkimi błogosławieństwami, bez błędów, ciemności i pustych słów. To naprawdę głębokie, pełne bogactw, przesycone błogosławieństwami proroctwo.
Co mnie w tym wszystkim szczególnie uderza, to fakt, że przez wiele poprzednich audycji byliśmy zaabsorbowani tym wszystkim, czego doświadczał Jakub. Tymi wszystkimi cierpieniami i próbami, przez które przeszedł. A teraz widzimy zupełnie inny obraz. Widzimy kogoś, kto, mówiąc słowami Witnessa Lee, został napełniony, przesiąknięty, przesycony, wręcz przebudowany Bogiem. To wspaniałe, prawda?
Bardzo mi się podobają te określenia. Jakub został napełniony, przesiąknięty, przesycony, wręcz przebudowany Bogiem. To piękne. Na koniec stał się człowiekiem nie tylko obdarowanym przez Boga w sensie zewnętrznym, lecz także ukonstytuowanym Bogiem. Można powiedzieć, że Jakub był po prostu zbudowany z samego Boga. Przykład takiego doświadczenia widzimy u apostoła Pawła w Nowym Testamencie. W pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, Paweł mówi o małżeństwie. Przeczytam może werset 10. Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuje nie ja, lecz Pan. Natomiast w wersecie 12 czytamy. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. A potem w wersecie 25 Paweł stwierdza. Nie mam zaś nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę, jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu wierzono. Czytając te trzy wersety, możemy właściwie się zastanawiać, kto tutaj w takim razie mówi. Czy Pan, czy Paweł? Czy zdanie, które ma apostoł Paweł, jest jego własną opinią, czy jest to słowo Pana? To bardzo ważna sprawa, prawda? Mhm. Ten fragment Świętego Słowa pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który został przebudowany Bogiem, przesycony Nim i całkowicie Nim przesiąknięty. Paweł był jedno z Panem do takiego stopnia, że to, co mówił sam od siebie, było słowem Boga, było zgodne z tym, co czuł i myślał Bóg. Zauważmy, że apostoł Paweł nie jest tutaj kimś, kto się przechwala i rozumuje tak. Teraz każde słowo, które wychodzi z moich ust, jest słowem Boga, więc lepiej mnie słuchajcie. Nie. Paweł został przebudowany Bogiem, przesycony Nim, przesiąknięty i napełniony. Był człowiekiem, jakiego pragnął mieć Bóg.
Czyli w Nowym Testamencie możemy zobaczyć, jaki był Jakub w Starym Testamencie. Niesamowite.
Tak jest. I Jakub, i Paweł byli pełni Boga, przebudowani Bogiem, przesyceni Nim i przesiąknięci Nim na wskroś. Także w ich słowach wyrażał się sam Bóg. Słowa Jakuba były słowami Boga do tego stopnia, że Jakub mógł wypowiedzieć błogosławieństwo, które stało się proroctwem pełnym Bożych bogactw i które wypełnia się w wieku Nowego Testamentu.
Słuchając dzisiejszego wykładu i tego, co mówiłeś, uświadomiłem sobie, że ja też chcę być takim człowiekiem. Módlmy się więc po prostu. Panie, daj mi osiągnąć dojrzałość w boskim życiu.
Amen.
Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. W studiu gościliśmy Janusza Bienię. Za uwagę dziękuję, Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.